Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Debata na temat przyszłości lasów państwowych i polskiej ziemi jest konieczna i musi się odbyć, ale w ciągu dnia, powiedział były minister środowiska poseł Jan Szyszko. Koalicja rządowa PO-PSL w nocy chciała wprowadzić do porządku obrad Sejmu wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości lasów, który poparło 2,5 miliona osób. Jednak prawdopodobnie pod wpływem dużego zainteresowania obywateli, którzy bronią lasów, koalicja głosowała przeciwko swojemu wnioskowi, zauważył poseł Szyszko. Podziękował przy tym m.in. Radiu Maryja.
Dlaczego koalicja się z tego wycofała i dlaczego głosowała przeciwko własnemu wnioskowi? Prawo i Sprawiedliwość mówiła, aby przesunąć to na następny tydzień. Koalicja rządząca postanowiła w ogóle zdjąć to z porządku obrad. Dlaczego? Przypuszczam, że z tego powodu i chciałem tu serdecznie podziękować Państwu. Chciałem serdecznie podziękować Radiu Maryja, Telewizji Trwam i naszemu dziennikowi za to, że poinformowało społeczeństwo. I wczoraj, jak patrzyłem przez internet, oglądana była cała debata w Sejmie. To był powód, dlaczego najprawdopodobniej koalicja rządząca postanowiła zdjąć ten punkt i nawet nie dokonać tej debaty pod osłoną nocy.
Koalicja rządowa PO-PSL próbowała także w nocy dokonać zmian w konstytucji dotyczących lasów państwowych. Zmiany miały rzekomo chronić lasy przed przekształceniami własnościowymi z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości alarmowali, że proponowane zmiany niedostatecznie zabezpieczają lasy przed prywatyzacją i domagali się ich całkowitej ochrony. Wszystkie propozycje Prawa i Sprawiedliwości zostały jednak odrzucone, w tym ta przedstawiona przez posła Dariusza Bąka.
Zgłaszamy taką poprawkę do Konstytucji, żeby w sposób jednoznaczny określić swoje stanowisko. A mianowicie, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Bez żadnych ozdobników, bez uzależniania tego zapisu od ustawy, zwykłej ustawy, co proponuje PO i PSL. Funkcjonariusze partyjni PO i PSL w takich okolicznościach, jak tutaj widzieliśmy na sali, zmieniają Konstytucję. Nocą.
W głosowaniu za niebezpieczną zmianą dotyczącą lasów państwowych opowiedziało się 291 posłów. 150 było przeciw. Do większości konstytucyjnej zabrakło 5 głosów. Sejm uchwalił budżet na 2015 rok. Deficyt ma nie przekroczyć 46 miliardów 80 milionów złotych. Założono też, że PKB wzrośnie o 3,4%, a inflacja wyniesie 1,2%. Wcześniej posłowie wprowadzili kilka poprawek do ustawy budżetowej, które w większości złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Nieoczekiwanie przyjęta została poprawka dotycząca przekazania 30 milionów złotych na Polską Agencję Kosmiczną oraz 16 milionów złotych na Muzeum Jana Pawła II. Odnosząc się do założeń, poseł Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jest to kolejny budżet, który zamiast sprzyjać rozwojowi Polski, pogłębi jej zadłużenie, a z powodu sytuacji gospodarczej państw z naszego otoczenia sama realizacja budżetu może okazać się niemożliwa.
Założenia makroekonomiczne i wskaźniki, na których zbudowano ten budżet, one moim zdaniem są dość mocno optymistyczne. Zostały skorygowane, troszeczkę obniżone w porównaniu do projektu pierwotnego, ale to i tak jeszcze są takie założenia, które biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tej chwili w gospodarce i wskaźniki, i pewne tendencje, nastroje, no i oczywiście to, co jest zawsze bardzo istotne, czyli otoczenie zewnętrzne Polski, a więc przede wszystkim wojnę na Ukrainie, sankcje rosyjskie. Można założyć, że w przyszłym roku wykonanie budżetu może stać pod znakiem zapytania.
Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 236 posłów koalicji PO-PSL, 205 posłów opozycji było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Prezydent Bronisław Komorowski zeznawał w czwartek jako świadek w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego oficera WSI pułkownika Aleksandra L., oskarżonych o płatną protekcję przy weryfikacji byłego żołnierza WSI. Rozprawa odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Piotr Bączek, były członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI, podkreśla, że prezydent zasłania się dziś pamięcią. Dodał, że Bronisław Komorowski próbował się wycofać z zeznań złożonych w 2008 roku. Wówczas to jasno stwierdził, że wyraził zainteresowanie pozyskiwaniem aneksu, tajnego dokumentu sporządzonego przez przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.
Przyznał się, że podczas pierwszej rozmowy z jednym z prowokatorów, tym żołnierzem byłych wojskowych służb specjalnych Aleksandrem L., wyraził zainteresowanie. I co więcej, po tej rozmowie Bronisław Komorowski nie powiadomił od razu organów ścigania prokuratury. Kilkanaście dni zwlekał i co więcej, nie przekazał tej informacji o nielegalnych działaniach Aleksandra L. prokuraturze, tylko swoim kolegom partyjnym, Pawłowi Grosiowi, który przekazał tą informację nowemu szefowi ABW. Czyli kółko tak się zamyka i można powiedzieć, że prowadzono tą sprawę w taki sposób, aby obciążyć jedynie Komisję Weryfikacyjną, a później, jak się nie udało, redaktora Sumlińskiego.
Wojciech Sumliński na antenie jednej ze stacji informacyjnych mówił, że grożono mu procesem, jeśli odważy się zapytać prezydenta o kluczowe dla procesu kwestie. Mówi też, że sprawa płatnej protekcji była prowokacją wymierzoną m.in. w Komisję Weryfikacyjną. Premier Ewa Kopacz kłamała. Ceny energii wzrosną, alarmuje Zbigniew Ziobro. Nawiązał on do zapewnień premier Kopacz, które padły po szczycie, który zaostrzył politykę klimatyczną Unii Europejskiej po 2020 roku. Mogę zapewnić Polaków, że w wyniku przyjęcia pakietu klimatycznego nie będzie dodatkowego wzrostu cen energii, powiedziała premier Ewa Kopacz po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Wróciliśmy z Brukseli z tarczą. Dostaliśmy 100% z tego, co chcieliśmy, dodała premier. Zbigniew Ziobro zauważył na konferencji prasowej, że nie minęły nawet 2 miesiące, kiedy słowa premier Ewy Kopacz okazują się warte tyle co nic.
Bo właśnie wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o podwyższeniu cen prądu w Polsce, konkretnie o podwyższeniu o 4% blisko taryfy dystrybutorów, jeśli chodzi o energię, oraz taryfy sprzedażowe o 0,5% dla gospodarstw domowych. To oznacza, że zaczyna się wzrost cen energii, wzrost cen prądu i to jest proces, który będzie trwał. To jest proces, który będzie się rozwijał niczym ta kula śnieżna, dlatego że następstwem zgody pani premier Kopacz na zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego musi być wzrost cen prądu.
Zbigniew Ziobro powtórzył też, że ustalenia szczytu uderzą też w polską energetykę i górnictwo. Więcej informacji na temat skutków decyzji premier Ewy Kopacz można znaleźć na stronie internetowej kłamstwakopacz.pl. Rodzice dzieci niepełnosprawnych wznowią protest. 13 stycznia 2015 roku w Warszawie będą manifestować w sprawie podwyżek świadczeń pielęgnacyjnych. Zasiłek pielęgnacyjny nie był waloryzowany od 2006 roku. Obecnie wynosi on 153 zł miesięcznie. Rodzice domagają się, aby Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tak rażąco niskie świadczenia pielęgnacyjne. Oczekują zwiększenia środków na godne życie, w tym umożliwienie integracji dzieci z resztą społeczeństwa. Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby, mówi, że rodzice od lat apelują do rządu, aby ten zajął się sprawą. Jednak koalicja PO-PSL pozostaje głucha na postulaty rodziców. Będziemy protestować aż do skutku, dodaje Hartwich.
Jesteśmy tak mocno zdeterminowani, że po prostu będziemy przyjeżdżać do Warszawy co miesiąc. Będziemy się starać pokazać ten problem, uwidocznić w Brukseli, bo nie może być tak, że rodzic na świadczeniu pielęgnacyjnym nie jest zabezpieczony. Dzieci są bez podjazdów, nie mają zabezpieczonego sprzętu rehabilitacyjnego, oczekują w kolejkach kilkuletnich do specjalistów i tak naprawdę oczekujemy pracownika z gminy socjalnego, który przyjdzie do domu i zbada na nasz wniosek potrzeby niepełnosprawnego dziecka. Rząd nie chce zrobić tak naprawdę prostych reform. To są reformy, które można przeprowadzić, natomiast pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Jarosław Duda, tego nie rozumie.
Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn zapowiedziała dziś, że kolejna weryfikacja świadczeń rodzinnych odbędzie się w listopadzie 2015 roku. Wówczas rząd podejmie decyzję o wysokości świadczeń rodzinnych, a także zasiłku pielęgnacyjnego. Zaznaczyła jednocześnie, że weryfikacja nie zawsze musi oznaczać podniesienie kwot. Zespół pracujący nad rządowym e-podręcznikiem zwolniony. Wypowiedzenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymali m.in. Marlena Plebańska, koordynatorka rządowego projektu, a także eksperci merytoryczni, którzy zajmowali się poszczególnymi częściami cyfrowych publikacji dla uczniów. Jeden z dzienników napisał, że powodem zwolnień jest niska jakość merytoryczna materiałów przygotowywanych przez rządowych ekspertów oraz niezadowalająca strona graficzna. Błędy merytoryczne są na tyle duże, że w niektórych przypadkach podręczniki nie nadają się do jakiejkolwiek modyfikacji. Poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji, mówi, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie pytało o kwestię e-podręcznika, gdyż od początku proces realizacji tego projektu budził wiele wątpliwości.
Cały czas słyszeliśmy zapewnienia, że wszystko jest w porządku, wszystko jest o czasie. Drobne poślizgi będą nadrobione. Natomiast ta informacja, która ukazuje się w dniu dzisiejszym o tym, że następują w związku z e-podręcznikiem zwolnienia w Ministerstwie Edukacji, jest informacją potwierdzającą te nasze wątpliwości. Szkoda tylko, że tak późno i szkoda tylko, że będzie się to odbijało kolejnymi opóźnieniami, jeżeli chodzi o wydanie tego e-podręcznika i szkoda, że to tylko jakieś kozły ofiarne w Ministerstwie Edukacji, a nie osoby de facto odpowiedzialne za nadzór nad przygotowaniem tego e-podręcznika.
W zeszłym tygodniu Ośrodek Rozwoju Edukacji unieważnił przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, bo nie dysponuje końcową wersją materiałów oraz funkcjonalną platformą technologiczną e-podręcznika. To poddaje pod wątpliwość zapowiadany termin wprowadzenia e-podręczników. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że termin wdrożenia w życie e-podręcznika nie jest zagrożony. Mają być one gotowe 1 września 2015 roku. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości pytają Donalda Tuska o brak zaproszenia prezydenta Ukrainy na szczyt Rady Europejskiej. Dwudniowy szczyt, który rozpoczął się w czwartek w Brukseli, jest poświęcony m.in. sytuacji na Ukrainie. Dlaczego o bycie i przyszłości państwa, które podpisało umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, dyskutuje się ponad jego głową i bez uczestnictwa jego prezydenta, obecnego w tym czasie w Brukseli, pytają w interpelacji europosłowie. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że Donald Tusk zmarnował szansę ukazania polskiej polityki jako ważnej polityki europejskiej.
Nie było lepszego momentu do tego, żeby pokazać Warszawę i Polskę jako istotne państwo Unii Europejskiej, niż to, żeby zaprosić bezpośrednio po ważnej wizycie politycznej prezydenta Poroszenki w Warszawie, zaprosić go następnego dnia do Brukseli, żeby móc dzisiaj mówić w Brukseli o deklaracji warszawskiej prezydenta Ukrainy. To byłoby coś, co by pokazywało, że możemy liczyć na Donalda Tuska w Brukseli, my jako Polska, że on pokazał, że Polska jest miejscem, gdzie toczy się ważna polityka europejska. Gdyby dzisiaj prezydent Poroszenko był w Brukseli, to zaproszenie Donalda Tuska. Przewodniczący Tusk nie zaprosił prezydenta Poroszenki, mimo że ten zabiegał o taką wizytę. To jest naprawdę zmarnowana szansa.
Poseł Krzysztof Szczerski powiedział, że nie widać inicjatyw Donalda Tuska w kwestii planu Junckera, ważnej sprawy dla Polski. Plan szefa Komisji Europejskiej zakłada 315 miliardów euro na pobudzenie europejskiej gospodarki. W ramach tego planu będą realizowane inwestycje dotyczące m.in. transportu, innowacyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rządy krajów Unii Europejskiej przyjęły w czwartek surowsze sankcje wobec Krymu. Wprowadzono m.in. zakaz sprzedaży technologii do wydobycia ropy i gazu, a także zakaz prowadzenia tam działalności przez firmy turystyczne z Unii Europejskiej. Rosja stwierdziła, że sankcje są nie do przyjęcia, stanowią przejaw dyskryminacji wobec tego regionu. Nowe ograniczenia wejdą w życie w sobotę. W minionych miesiącach Unia Europejska wprowadziła embargo na towary z Krymu i zakazała nowych inwestycji w tamtejsze projekty infrastrukturalne, telekomunikacyjne i sektor energetyczny. I tą wiadomością kończymy informację w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.